każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie. Zaprasza Marcin Sasin.
Audycję realizuje Karol Kasprowiak. Dzień dobry. Co samorządowcy sądzą o zapowiedzi obniżenia ich pensji? Co sądzą o propozycjach partii rządzącej nazwanych Piątką Morawieckiego? I czy samorządy stać na walkę ze smogiem? Te tematy dzisiaj, a państwa i moimi gośćmi są w Zielonej Górze. Robert Sidoruk, wójt gminy Zabór. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Mateusz Feder, burmistrz Strzelec Krajeńskich.
Dzień dobry, witam.
I Józef Rudniewski, wójt Sętoka.
Dzień dobry, witam słuchaczy Radia Zachód.
Jak panowie zareagowaliście na propozycję obniżenia pensji samorządowcom? Robert Sidoruk.
Jestem jako pierwszy. Jestem sam w studiu jako pierwszy. Dziękuję i witam moich kolegów z drugiej strony. Co ja sądzę? Proszę państwa, ja wolałbym się nie wypowiadać. Raczej staram się nie wypowiadać na tematy, które polityczne. Natomiast przede wszystkim to radni ustalają nam pensje, to nie my sobie stawkę ustalamy. Także myślę... Trudno mi powiedzieć.
Proszę mi powiedzieć, pan rozumie to stwierdzenie, siedmiokrotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe? To jest...
Ja powiem państwu tak, tak się wiele dzieje w polityce, że ja po prostu przestałem tak się zagłębiać już w to, bo ja mam naprawdę dużo spraw ważnych dla mojej gminy i dla moich mieszkańców. Szczerze powiem, nie oglądam już nawet telewizji, bo po prostu nie chcę się denerwować, ale oczywiście docierają sygnały, co się zapowiada i tak dalej, ale ja się w to mocno nie zagłębiam. Ja jestem przeciwny temu, dlatego że uważam, że to jest bardzo, my piastujemy bardzo ważną funkcję. To ludzie nas wybrali, ludzie nas rozliczają i to ludzie powinni decydować, ile my mamy zarabiać. Także tak samo wybierani są radni gminy, którzy po prostu też są przedstawicielami społeczeństwa i to oni ustalają nam stawkę, a nie powinno być to odgórnie.
Mateusz Feder.
Zawsze pieniądze budzą emocje, tak? Złe czy lepsze. To oczywiście zareagowaliśmy bardzo spokojnie z tego względu, że zawsze tutaj zapowiedź rządzących była taka, że 20%. Więc pierwsza wersja była taka, że wszystkim po 20% i ministrom, a także samorządowcom. Więc jeśli patrząc na samorządowców, to są widełki, które ograniczają maksymalną pensję zarobków, to jest około 12,5 tysiąca złotych mniej więcej. Więc gdzieś na rękę to jest 8,5 czy do 9. W przypadku Strzelec tak nie jest, bo ja akurat o zarobkach mówię otwarcie, więc ja mam 8,5 brutto, więc na rękę dostaję 5900. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Oczywiście patrząc na mieszkańców, to są duże pieniądze, godne pieniądze, gdzie można wyżyć na co dzień zupełnie spokojnie, więc tutaj mając kredyt można funkcjonować. Jeśli chodzi o zarobki, pewnie nie będę dobrze zrozumiany może przez wszystkich, ale uważam, że powinno się zająć sprawą tego typu, że być może zastanowić się nad rozwiązaniem takim, że bo nie jest to uczciwe, kiedy burmistrz czy wójt zarabia tyle samo, ile prezydent Gorzowa, Warszawy, Krakowa. Tak? To jest skala zadań jest znacznie wyższa i szersza. Tu można pomyśleć nad tym, żeby rozgraniczyć albo od ilości mieszkańców, albo od ilości zadań, bo rzeczywiście tutaj jest to nie do końca uczciwe, że prezydent Warszawy, Gorzowa, Krakowa może zarobić tyle, ile wójt czy burmistrz małego miasta. To będzie niepopularne, ale tu można nad tym się pochylić, bo rzeczywiście to może budzić pewne takie emocje.
Józef Rudniewski.
Ja bym troszeczkę inaczej zaczął. Skąd wziął się w ogóle pomysł obniżenia? To wszyscy wiemy, że pani premier Szydło dała pieniążki, dawała co miesiąc dodatkowe. I uważam, że nie wynikało to w jakiś sposób z pazerności ministrów, ale moim zdaniem powinno być to rozwiązane kompleksowo. Rozpocząć od pana prezydenta, premiera, ministrów, bo przede wszystkim... Powiedzmy sobie szczerze, żaden polityk nie powie, że to za mało zarabia, ale w kuluarach wszyscy rozmawiają, ich pobory są za małe. Jesteśmy krajem europejskim, który się szybko rozwija. Powinniśmy się odnosić do państw zachodnich, tak? Może nie 100% pobory, jak mają w Niemczech, czy w Danii, czy gdziekolwiek, może troszeczkę niższe, ale powinniśmy do tego się odnosić. Pamiętajmy o tym, że wzrasta też średnia krajowa, tak? Gdzie dzisiaj jest ponad 4 tysiące. I to, co powiedział pan burmistrz Feder. Te widełki, jeżeli chodzi o pensje wójtów czy burmistrzów, są różne, tak? Rada na końcu ustala, jaką kwotę przyznaje wójtowi czy burmistrzowi. I zostawmy to Radzie, niech Rada decyduje. Ja też nie mam pełnych poborów, które mógłbym mieć, bo Rada zadecydowała, jest wójt jest pierwszą kadencję i niech ma niższe pobory. I uważam, że na tym polega samorządność, żeby samorząd, czyli radni, którzy zostali wybrani przez swoich mieszkańców, też mieli na to wpływ. Ale tak jak powiedziałem, to powinno być ustawowo rozwiązane. I jeszcze jedna rzecz, na którą trzeba by się pochylić. Myślę, że nie byłoby tej kwestii obniżenia poborów. Powinno być rozmowa i porozumienie polityków, czyli partii rządzącej z opozycją i wtedy powinni znaleźć rozwiązanie.
Tylko pytanie, czy jest to możliwe?
No nie wiem, czy jest możliwe, ale powinno tak się odbyć i myślę, że nikt by przeciwko temu nie protestował, bo wszyscy wiedzą, że ministrowie, premier i prezydent mają za niskie pobory.
Oprotestował ten pomysł Związek Miast Polskich, który wezwał do reformy systemu wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru, bo to jest istotne. Ten dzisiejszy w panów opinii system funkcjonujący jest właśnie niefunkcjonalny i antymotywacyjny? Robert Sidoruk.
Nie, ja nie uważam tak. Ja uważam, że ja także zarabiam 8600 brutto. Uważam, że to są pobory, na które naprawdę mnie satysfakcjonują i myślę, że ten system, jaki w tej chwili jest, jest bardzo dobrym systemem.
Mateusz Feder?
Znaczy ja też odwołam się do tego, co mówiłem, że system jest dobry z tym, że można pomyśleć o zróżnicowaniu, jeśli chodzi
bo
o...
taki pomysł gdzieś tam krąży i też Związek Miast Polskich o tym głośno mówi, żeby to uwzględnić tak, i wielkość jest... gminy, miasta... i tak dalej.
Tak, bo jeśli ktoś kieruje małą firmą, zarabia ciut mniej, kto kieruje dużą firmą, zarabia więcej, więc to jest rynkowe rozwiązania i myślę, że w tym kierunku powinna iść ta ewentualna reforma, ale oczywiście tu się zgadzam z przedmówcami, że samorząd jest jednak samorządny, tak? To jest pewna wolność i nie jest dobrze, kiedy gdzieś rząd bardzo mocno naciska i próbuje to jakby kierować polityką lokalną. To zawsze tak było. Tu nie mówmy, że to jest tylko dzieje się teraz, z tym, że to powinno zostać w gestii radnych, w gestii mieszkańców, bo to jest jakby nasza mała ojczyzna i no to jest nasza taka wspólna sprawa.
Krzysztof Ludniewski.
Podobne mam zdanie tutaj do pana burmistrza Federa, że to funkcjonuje dobrze. Radni mają swoje możliwości ustalania wysokości poborów wójtów czy burmistrzów. Natomiast zgodzę się w 100% z panem burmistrzem Federem, że to jednak wysokość naszych wypłat powinna być uzależniona od wielkości miast. No bo trudno sobie wyobrazić, że no niestety w tej chwili jest tam niewielka różnica, że prezydent Warszawy przy budżecie wielomiliardowym zarabia tyle, co wójt gminy Santok, który ma...
Burmistrz Szalec.
No dokładnie. I to jest niesprawiedliwe, powiedzmy sobie szczerze. Ilość zadań i odpowiedzialność jest wielokrotnie większa, chociaż my nie narzekamy ani na odpowiedzialność, brak odpowiedzialności, ani na wielkość zadań.
A propos miliardów, to kilka miliardów złotych ma kosztować realizacja propozycji ujętych pod hasłem Piątka Morawieckiego. W szerokim skrócie, mniejszy ZUS dla małych firm, obniżenie CIT dla małych i średnich firm do 9%. Wyprawka w wysokości 300 zł dla uczniów, 23 miliardy złotych na program senioralny Dostępność Plus i przeznaczenie, to też ważne z punktu widzenia panów samorządowców, 5 miliardów złotych na stworzenie nowego funduszu dróg lokalnych. Co panowie na to? To kiełbasa wyborcza czy realna propozycja pomocy? Józef Niewski.
Ja myślę, że to są wszystko bardzo dobre propozycje. Czy to jest kiełbasa wyborcza, czy nie, to nieważne. To wszystko służy mieszkańcom i ludziom. Dla mnie najważniejsze, tak jak patrząc z punktu samorządu, są pieniążki przeznaczone 5 miliardów na powołanie Funduszu Budowy Dróg Lokalnych, bo z tym mamy ciągle problemy, tak? My realizujemy wiele zadań, które są dofinansowane z funduszy unijnych, natomiast na drogi tych dofinansowań jest mało i ile byśmy nie zrobili w naszych miejscowościach, to tych jednak dróg ciągle brakuje. Liczę na to, że będą możliwości większe. Oczywiście dalej polityka senioralna, bo to jest grupa społeczna, o którą powinniśmy dbać. Powinniśmy ich wspierać, tak? I te pieniążki na pewno się przydadzą. Jeżeli chodzi o 300 zł na wyprawkę dla każdego dziecka, wiadomo, że każdemu rodzicowi się przyda. Ale to jest podobnie jak przy programie 500+. Uważam, że w Polsce jest tyle jeszcze spraw, które potrzebują do załatwienia i tyle grup społecznych do wspomożenia, że to powinno dotyczyć tylko ludzi, którzy tego potrzebują. Bo uważam, że ktoś, kto ma duży majątek, jest człowiekiem bogatym, nie potrzebuje takiego wsparcia i sobie bez tego wsparcia by poradził, są osoby niepełnosprawne. Teraz tam widzimy, ile
w Sejmie.
W Sejmie, tak, i potrzebują tego wsparcia. Są hospicja i dużo, dużo innych jest spraw, które potrzebują wsparcia finansowego, a uważam, że ludzie, którzy są majętni, poradzą sobie bez tego wsparcia. Jeżeli chodzi o CIT i o ZUS, to jest dobre działanie, dlatego że część małych przedsiębiorców ucieka w szarą strefę, żeby tego ZUS-u nie płacić. Mhm. Może to jest niewielka grupa akurat tych przedsiębiorców, ale to jest ważne. Natomiast jedna rzecz jest ważna, żeby te wszystkie plany, które są wprowadzane, nie dotknęły samorządu, bo wiadomo, że samorząd też żyje z podatków CIT-u i z PIT-ów, tak? Akurat jeżeli chodzi o CIT, to tam mamy niewielkie wpływy, natomiast PIT to już jest znaczący wpływ dla samorządu, a pamiętajmy o tym, że dzięki temu możemy finansować szkoły, remonty i różnego rodzaju inne inwestycje. Jestem jak najbardziej za i cieszę się, że wszystkie działania, które są prowadzone i prowadzą do tego, żeby ludziom się żyło lepiej i dostatniej, to jak najbardziej tylko przyklasnąć.
Robert Sidoruk.
No ja się zgadzam w 100% z moim przedmówcą. Wiele kwestii już zostało powiedziane. Ja osobiście przed tym, bo jestem też pierwszą kadencję, prowadziłem własną działalność gospodarczą. To są ogromne pieniądze dla takiego człowieka, który prowadzi tą działalność gospodarczą, aby odprowadzić te wszystkie składki za pracownika, aby temu pracownikowi należały się wszystkie świadczenia, żeby miał to popłacone, więc to są naprawdę duże koszty. Miałem taką nadzieję, że wcześniej ten temat wypłynie w urządzących, aby pomóc przedsiębiorcom, bo tak naprawdę pomoc otrzymały wszystkie dzieci 500+ program. Jest jeszcze szereg innych programów, które już funkcjonują i są wdrażane, natomiast nikt nie pomógł przedsiębiorcom. Jest to przecież tak jakby cała machina naszego przemysłu, przedsiębiorcy, więc o nich zapomniano, więc cieszę się, że tutaj w tej kwestii już się coś zaczyna dziać. Natomiast tak jak mówię, pozostałe sprawy, to tak jak powiedział mój kolega, to wszystko jest dla ludzi, to jest wszystko dla społeczeństwa. I na przykład te wyprawki do szkoły, ja bym chciał, żeby one trafiły właśnie do tych dzieci, żeby te wyprawki faktycznie były, a żeby nie poszło to na różne inne cele, jak to sam widzę nawet u siebie w mojej gminie, jak to się odbywa. Także uważam, że to jest dobry program, tylko trzeba go dobrze zrealizować.
Mateusz Feder.
Generalnie każda pomoc społeczna, jakakolwiek jest, powinna się opierać na pewnej aktywności zawodowej osób, które korzystają z tego. Więc jeśli mamy 500+, czy inne formy pomocy, to tutaj powinien być wymóg, jak jest w wielu państwach zachodnich, że jedna osoba z rodziny musi pracować zawodowo. Tak? To jest wtedy i inaczej funkcjonuje społeczeństwo, a także inni inaczej to oceniają, więc to jest jakby podstawa. Tutaj trochę w tych wszystkich programach tego brakuje, że nie ma przymusu, że chociaż jedna osoba pracuje w rodzinie. Tutaj już wiele punktów było powiedzianych. To są dobre propozycje, jeśli chodzi o drogi w stosunku do samorządów. Tutaj liczymy na duże pieniądze. Ważne, żeby te dofinansowania były wyższe. W przypadku ostatniego programu to nawet jest 85%. To już jest duże dofinansowanie. To jest dla nas istotne, ponieważ po obecnych przetargach na pewno inwestycje będą znacznie droższe, stąd już te kwoty będą wyższe. Ważny punkt, który mi się akurat spodobał, to też pochylenie się nad problemem matek, które urodziły ponad więcej niż czworo dzieci, przepraszam. W przypadku Strzelec mamy mamę, która urodziła przez kilkanaście lat 15 dzieci i tak naprawdę 2 lata temu zwróciła się do nas, do urzędu z pomocą, bo została, dzieci pomagają oczywiście, ale tak naprawdę nie miała żadnego świadczenia. Napisaliśmy jeszcze do ówczesnej premier pismo z prośbą, najpierw była odmowa, później udało się to świadczenie wywalczyć, no ale to była walka. Tu chodzi o to, żeby jednak państwo też pochyliło się nad tymi osobami, które młodych obywateli tworzy, tak, dają te rodziny ludzi do mieszkańców Polski i na pewno ten krok jest istotny, żeby matka, która jednak pochyliła się w wychowaniu dzieci, miała to zapewnienie, byt później w okresie emerytalnym może wrócić do pracy, ale żeby później zawsze to był jakiś pewien punkt dodatkowy za to, takie podziękowanie od państwa, no bo od tego jest tak państwo, że to nie jest tylko ciągłe branie, ale również dawanie, z tym co mówię, to musi być z pewną rozwagą i głową, nie możemy tak dawać samowolnie sobie, bo to się źle dla nas skończy. Istotna też, tu słyszymy o takich zmianach, że 500+ dotknie również dzieci powyżej 18 roku życia.
Ważna, do końca nauki.
Tak, do końca nauki, bo rzeczywiście często wydatki na studiach czy w szkole średniej i później są także duże, no i te dzieci często zostawały same sobie. Są oczywiście stypendia, ale one nie są aż tak duże, żeby można było się utrzymać, więc to 500+ do 25 roku życia, do końca nauki, to też jest dobry sygnał.
Gdzieś czytałem, że wychowanie dziecka od narodzin rodzica kosztuje około 100 tysięcy złotych, ponoć wyliczyli tak specjaliści. Ale ja chciałbym usłyszeć, jaką propozycje panowie jako samorządowcy chcieliby usłyszeć od premiera Morawieckiego. Bo tu mamy konkretne socjalne. A jaką propozycję chcieliby usłyszeć samorządowcy? Józef Rudniewski.
Ja myślę, że przede wszystkim mi jako wójtowi, myślę, że też pozostałym samorządowcom, brakuje środków na oświatę, bo wiadomo, że większość samorządów dopłaca do oświaty, czyli ta subwencja, która dostajemy od rządu, jest niewystarczająca. My w 2017 roku dopłaciliśmy około 4 milionów złotych do oświaty, do OPS-u, ponad 1 000 000 złotych i to uszczupla nasz budżet i przez to po prostu realizujemy też mniej inwestycji. I to jest, myślę, że to taka najważniejsza sprawa, która dotyczy bezpośrednio mojej gminy, ale myślę, że to o większości gmin, jeżeli chodzi o za małe po prostu pieniążki rządowe na oświatę, tak.
Panie wójcie, Robert Sitoruk?
Proszę mi mówić, kiedy mam, bo ja nie widzę was. Oczywiście, tak, oświata, to by był bardzo dobry pomysł, abyśmy od rządu dostali jakieś wsparcie lub żeby w pełni to się finansowało. Natomiast też program ten na drogi, czekam na niego, ponieważ u mnie jest jeszcze wiele dróg do zrobienia. A także ochrona środowiska, bo jest na to zapotrzebowanie. Moi mieszkańcy, mojej gminy mają pełną świadomość tego, że o środowisko trzeba dbać i po prostu te trzy rzeczy, gdyby premier nam zaproponował coś fajnego, jakieś bonusy w tej kwestii, to byśmy byli bardzo zadowoleni.
No to już.
Znaczy myślę, że marzeniem samorządowców już było to, co było powiedziane, ale na pewno zewnętrzne zadania, które są zlecone dla rządowe, dla samorządu, żeby były w pełni, w 100% finansowane i wtedy wszyscy w samorządzie sobie bardzo dobrze poradzą, będą te zadania dobrze realizować, już teraz dobrze realizują, ale często one nie są finansowane w 100%, no zazwyczaj tak nie jest, dlatego to oczywiście jest inaczej, jeśli chodzi o program 500+, ale do wielu rzeczy musimy dopłacać, nie tylko oświata, ale inne zadania, które są zlecone. Gdyby te pieniądze były, to byśmy mogli znacznie więcej rzeczy zrobić w swoich gminach i oczywiście drogi, jak najwięcej dofinansowań, każdy pieniądz zostanie wykorzystany w każdej gminie na pewno.
A ja jako kierowca też chciałbym usłyszeć jakąś propozycję zmian, jeśli chodzi o odszkodowania za drogi, bo mój kolega ostatnio stracił koło na jednej z dróg tu pod Gorzowem. Przyjechał pan urzędnik, który powiedział, że no co ja mam panu powiedzieć, zrobią jakąś tam ekspertyzę, przyślą do mnie, a ja mu odrzucę i nie będzie odszkodowania.
Pójdzie do sądu.
No tak, Józef Rudniewski.
Często się tak dzieje, tak, oczywiście, bo tak jak wspomnieliśmy, tych dróg mamy bardzo dużo, ale wracając do oświaty, jeszcze tylko chciałbym zamknąć, że my potrzebujemy środków na remonty i na budowę chociażby szkoły czy przedszkola i tego brakuje, bo przecież wiadomo, że zmieniła się ustawa i teraz jest tak, żeby w każdej małej miejscowości była szkoła i my w zasadzie to realizujemy, natomiast po prostu robią się nam te szkoły i przedszkola za małe i nie ma takich środków rządowych na remonty i na budowę szkół i przedszkoli. I myślę, że to też jest bardzo ważne i warto byłoby, żeby rząd nad tym się pochylił, bo myślę, że to też dotyczy nie tylko mojego samorządu.
Oczywiście to by się wiązało z polityką prorodzinną, bo rzeczywiście my mamy problem w Bobrówku, tworzymy dokumentację na rozbudowę przedszkola i pieniędzy nie będzie. I no, stoimy przed dylematem albo na 2 lata rozłożyć inwestycje. bo na razie konkursów nie ma, więc tutaj na pewno, jeśli chodzi o politykę prorodzinną, która jest tak forsowana obecnie, no to myślę, że ta infrastruktura też by, powinna być dotowana. Żłobki są, to jak najbardziej, ale brakuje tu na przedszkola i na szkoły.
Zmieńmy temat. Smog. Czy samorządy stać na walkę ze smogiem? Bo to jest taki temat na czasie. Unia Europejska bardzo, bardzo tego chce pilnować. Rząd też przeznaczył ostatnio 180 milionów złotych na program docieplania, wymiany pieców, ale to jest tylko 180 milionów złotych, bo to jest na cały kraj. Tam 23 niewielkie gminy mogą z tego skorzystać. Jak panowie się zapatrują na ten problem? Bo rząd widać, że w tym kierunku podąża, no ale właśnie. Czy podąża za tym też, powiedzmy, kasa? Robert Sidoruk.
No tak jak od razu Warszawy nie zbudowali, czyli od czegoś trzeba zacząć. Dobrze, że w tym kierunku już się coś dzieje i będą do pozyskania te pieniądze. Ja też czekam na to, pani marszałek na konwencie przekazała nam taką informację, że będzie przeznaczone 10 milionów złotych na możliwość wymiany tak zwanych kopciuchów. I cieszy mnie to, że my jako gminy będziemy beneficjentem, ponieważ my będziemy, nasz Kowalski przysłowiowy będzie grantobiorcą. Zapotrzebowanie jest duże, tak jak już wcześniej wspomniałem, bo wspomniałem o środowisku. Mieszkańcy się tym interesują, już są tego świadomi, że trzeba dbać o środowisko. Czy nas stać? No oczywiście nie stać nas, bo my mamy bardzo dużo wydatków w każdej dziedzinie, w każdej gałęzi, którą się nie spojrzy, no to są jakieś pieniądze do wydania, więc cieszę się, że chociaż takie pieniądze zostały przeznaczone, bo nie będzie to proces dwuletni, pięcioletni, to możemy przez 20 lat to robić, ale pomału jakoś będziemy zmierzać do tego, aby środowisko nasze było lepsze, no bo to jest problem globalny, więc trzeba iść tak samo jak inni robią i dbać o to środowisko.
A czy ktoś policzył, ile jedna wymiana, czy jedna inwestycja w danym lokalu będzie kosztowała? Czy ktoś to policzył?
To znaczy, powiem tak, ja już się w temat zagłębiłem troszkę bardziej, ponieważ średnio jest to od 10 do 15 tysięcy, tak jak w takich domach jednorodzinnych. Wiadomo, każdy dom jest inny, każdy dom ma inną kubaturę, ale generalnie zakup tego pieca i wymiana to jest koszt 10-15 tysięcy.
Inna sprawa też, że specjaliści na to wskazują, że dobrze, możemy wymienić piece, możemy, jeśli chodzi o to ubogie energetycznie w tej chwili spalanie, czyli co popadnie albo słabej jakości produkty, zastąpić tymi wyższymi, ale później trzeba to utrzymać. Czy ludzi będzie stać to zrobić? To też jest kolejny problem całego tego zagadnienia. Józef Rudniewski.
Ja myślę tak, my jako gmina już realizujemy wiele zadań związanych z ograniczeniem emisji CO2 dzięki temu, że między innymi jesteśmy w zintegrowanych inwestycjach terytorialnych. To udało nam się za 3 miliony termomodernizować szkołę, jedną w Wawrowie, dwa przedszkola w Lipkach w Santoku, dwie świetlice wiejskie i do tego budowa ścieżek, bo to też jest ograniczenie emisji CO2. Tu o czym rozmawiamy, oczywiście te środki są za małe, były w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, ale to po prostu rozeszły się bardzo szybko i wiele osób dzwoniło do urzędu, panie wójcie, były, a już nie ma, a co to tam się stało, czy jakaś awaria? Nie, te środki się po prostu są za małe, ale mówimy też o OZE, tak, o którym... na które Unia Europejska oczekuje od Polski, że będzie realizowała to zadanie, a Polska jest daleko z tyłu. Być może należałoby dofinansować Kowalskiego do tego, żeby mógł sobie założyć panele solarne, między innymi. Z tego, co słyszeliśmy, premier Morawiecki wspominał, że ma być dofinansowanie do dociepleń budynków. To już jest ograniczenie. Ale wielokrotnie było wspominane, zresztą tutaj to myślę, że tutaj i burmistrzowie i pan redaktor widzi, problem jest na przykład ze ścieżkami rowerowymi. Moim zdaniem powinien być narodowy program budowy ścieżek rowerowych. Ludzi jeździ coraz więcej, bardzo dużo. Natomiast my nie mamy tych ścieżek i brakuje i te po prostu ludzie jeżdżą drogami i to sprawia niebezpieczeństwo i jest bardzo, bardzo dużo wypadków. Tak jak powiedziałem, my realizujemy zadania termomodernizacji przede wszystkim budynków użyteczności publicznych, a jeżeli chodzi o Kowalskich, to powinien być program rządowy, bo ludzie chcą i wymieniać piece, i docieplać budynki, i zakładać solary. Tylko odpowiednie programy powinny być.
Mateusz.
Oczywiście problem kopciuchów przysłowiowych, no to dotyczy głównie centrów miast, w przypadku Strzelec także i starych kamienic, tak, gdzie mieszkają osoby, często nie są w stanie sfinansować jakichkolwiek inwestycji, często są też zasoby miasta, więc tutaj no, my jako miasto powinniśmy się tym zająć, nie ma na to środków. Próbowaliśmy w tym roku zapisać w budżecie kilkadziesiąt tysięcy dofinansowania do wymiany, ale no, jeszcze się nie zdecydowaliśmy z tego względu, że tych pieniędzy brakowało, więc pieniądze powinny być dane z zewnątrz na kompleksową wymianę. Myślę, że jeśli chodzi o centra i o kamienice, tym się powinno zająć miasto, bo będzie pewien plan, pewna wizja realizacji tego zadania. Jeśli chodzi o prywatne inwestycje, domki jednorodzinne, wspólnoty, pieniądze, które by były przelane na konto samorządów i my byśmy sobie dobrze poradzili z rozdysponowaniem tych kwot, bo zainteresowanie jest potężne. Tutaj pan wójt mówił o wojewódzkim funduszu. Rzeczywiście przypadek Strzelec jest identyczny, gdzie osoby pytały się, czy coś się z systemem nie stało, bo już wniosku nie można złożyć, nie można wysłać, a okazało się, że tak naprawdę w kilkadziesiąt godzin te pieniądze zostały rozdane. To pokazuje, jaka jest skala zapotrzebowania i skala problemu. Oczywiście to się bierze też stąd, że jest dosyć duża medialna informacja na ten temat, tak? Więc ludzie się stają świadomi, ta świadomość się zwiększa, ale także jest no, taka dobrosąsiedzka informacja, że ktoś no, informuje policję czy nas, że ktoś pali oponami.
A to jest duży problem w Strzelce?
No dosyć spory, jeśli chodzi o centrum miasta, ale nie tylko. My mamy z tym problem i no, chcemy walczyć, ale brakuje na to środków, dlatego liczymy na programy zewnętrzne.
A jak jest w gminie Zabór?
A w gminie Zabór, gmina Zabór jest to gmina wiejska i też mamy ten problem, bo w okresie zimowym w samym Zaborze jest to wioska, ale ludzie też narzekają, że po prostu wisi nad nami smog i także każdy kopciuch robi swoje, jakby nie było. I także jest bardzo duże zapotrzebowanie, bo nie wiem nawet, czy ktokolwiek się załapał, bo myśmy na swojej stronie internetowej na fanpage'u informowali, że istnieje taka możliwość. Ludzie dzwonili, dowiadywali się i także tak samo reagowali jak u moich kolegów mieszkańcy, że co się stało, bo już nie można złożyć wniosku. Także świadomość ludzi jest taka, że trzeba iść w tym kierunku i tak samo w gminie Zabór, pomimo to, że jest to gmina wiejska i środowisko mamy czyste, ale chcemy to środowisko takie zachować. Także problem jest taki sam.
Santok, piękne tereny nad między innymi Warciańskie.
Tak, piękne tereny, ale niestety problem ten sam, zwłaszcza jak jest już jesień i zima, to po prostu nie da się wyjść, bo wszyscy mają, w większości, w 90% mają piece węglowe i palą, a często jest tak, że ludzi po prostu nie stać i kupują tej najgorszej jakości węgiel i z tego komina tam wali czarny dym, a to nie jest zdrowe. Także nawet sam jak próbuję wyjść na spacer, to rezygnuję, bo nie ma czym oddychać.
Ale Gorzów poradził sobie z problemem w centrum miasta, bo stworzono program Kawka, wyrzucono dużą część pieców i zastąpiono centralnym ogrzewaniem jako MG6. Moglibyście tutaj coś zdziałać więcej?
Nie wiem, myślę, że to jest ciekawy temat, ale związek celowy MG6 opiera się na finansowaniu przez gminy. No to co za różnica?
Ale związek nie może na przykład gdzieś wystąpić o dofinansowanie, bo Gorzów akurat
dostał dofinansowanie, tak. Ale ja myślę, że jeżeli byłoby takie dofinansowanie, to gmina sama by wystąpiła o dofinansowanie. Nie sądzę, żeby związek tutaj miał większe przebicia niż gmina. Po prostu na ten moment takich programów nie ma.
Znaczy,
Kawka jest przykładem właśnie systemowego rozwiązania, że gmina dostaje pieniądze i realizowane jest to zadanie i tak powinno być również analogicznie do mniejszych miejscowości typu Strzelce, typu Santok czy inne miejscowości.
Panowie, jakie plany na majówkę? Panie wójcie, Robert Sidoruk.
Pracuję w połowie i w połowie odpoczywam.
A co się dzieje w gminie?
A co się dzieje w gminie? W gminie 12 maja, po majówce, mamy wielkie wydarzenie, ponieważ przyjadą do nas partnerzy z Niemiec. Mamy nowego partnera, pierwszego partnera i tu się chcę pochwalić tym, bo jestem z tego dumny, bo wszyscy mi mówili, że daj sobie spokój, chłopie, bo ty już nikogo nie znajdziesz. Wszyscy są zajęci. Znalazłem i realizujemy wspólnie projekt. W maju, właśnie 12 maja przyjeżdżają do nas. Pod koniec czerwca my jedziemy do nich na taki piknik. No i 1 września z kolei znowu oni przyjeżdżają do nas. Już będzie to taki turniej piłki nożnej, w którym też będą brali udział. Także imprez w tym roku mamy naprawdę dużo, bo i Noc Kupały w Zaborze w czerwcu jeszcze będzie. No, dożynki jak wszędzie. Także oby tylko pogoda dopisała i frekwencja.
Józef Rudniewski?
Ja planuję urlop akurat na ten weekend majowy, a w gminie się dzieje dużo albo bardzo dużo, bo mamy bardzo dużo inwestycji. Ale po powrocie za chwilę w czerwcu mamy Dni Grodu Santo, 8 maja mamy też nadanie imienia i sztandaru w szkole podstawowej w Santoku, także dzieje się dużo.
No to już Feder.
Zacznę od majówki prywatnej, czyli wrócę do czasów studenckich, ponieważ pierwszy weekend, początek majówki, przyjeżdżają do mnie koledzy ze studiów pod domek w gminie na Długie, więc to będzie takie spotkanie towarzyskie, gdzie no, żony chyba zostaną w domu, a będzie to grono męskie. Już dawno się nie widzieliśmy, 5 lat, czas się spotkać, czas powspominać dobre, no jeszcze nie takie odległe czasy. Jeśli chodzi o kwestię nie prywatną, a miejską, my od kilku lat majówki u nas się nie odbywają takie huczne, tak? Bo tu chodzi o formę imprezową, z tego względu, że pod koniec czerwca, ostatni weekend czerwca mamy dużą imprezę miejską, później disco festiwal Długie właśnie w tej miejscowości pod koniec lipca. Stąd ten budżet już jest tak duży na te imprezy, że nie rozrabniamy się na drobne, dlatego majówka spokojna, można pospacerować po mieście, po gminie. Trzeciego oczywiście jest msza o godzinie 9 za ojczyznę. I majowo spotkamy się z mieszkańcami pod ostatni weekend maja, ponieważ z nadleśnictwem organizujemy takie duże spotkanie trwali, czyli w centrum miasta na rynku będą rośnięte zawody. Drzewa, tak, będą zawody, więc każdy mieszkaniec będzie mógł zobaczyć, jak wygląda praca w lesie, będzie piknik, oczywiście taka forma zabawowa, więc wtedy ta majówka odbędzie się pod koniec maja. Trochę inaczej, nie na początku, a na koniec maja.
Gdzieś słyszałem, że można w góry, można nad morze, ale można też zwiedzać województwo lubuskie i tego państwu i też sobie życzę. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za obecność w programie. Mateusz Feder, burmistrz Strzelec Krajeńskich.
Dziękuję, pozdrawiam.
Robert Sidoruk, wójt gminy Zabór.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich.
I Józef Rudniewski, wójt Santoka.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Ja nazywam się Marcin Sasim, audycję realizował Karol Kasprawiak. Do usłyszenia.
Samorządne lubuskie. W każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Całej audycji można wysłuchać ponownie na stronie www.zachod.pl.